Lucyna Kicińska i Halszka Witkowska, dwie wspaniałe suicydolożki. Spotkałyśmy się po co? No po to, żeby porozmawiać o samobójstwach u dzieci. Tymczasem rozmawiałyśmy o życiu. Posłuchajcie, dlaczego musimy dbać o harmonijny rozwój, budowanie autentycznych relacji i zwyczajnie o rozmowę. Codziennie. Życie warte jest rozmowy. To portal napakowany wiedzą o zapobieganiu kryzysom samobójczym. Zajrzyjcie tam, a zobaczycie, że naprawdę nie trzeba wiele, żeby pomóc. Czy ktoś was jeszcze pyta, dlaczego życie warte jest rozmowy?
Bardzo często słyszę taki komentarz, że zajmując się tym tematem, musimy być na pewno bardzo obciążone psychicznie, że temat samobójstw to jest temat trudny, ciężki, z którym trudno sobie w ogóle na co dzień poradzić, będąc tak blisko. I myślę, że to, co najważniejsze jest w naszym projekcie, to jest to, że my zmieniamy środek ciężkości. Myśląc o tematach związanych z samobójstwem, skupiamy się na życiu. Na tym, że to życie możemy uratować, że potencjał do ratowania ludzkiego życia jest w każdym z nas, bo każdy z nas może udzielić pierwszej pomocy emocjonalnej osobie w kryzysie. Każdy z nas w ogóle może ten kryzys zauważyć u drugiego człowieka i powiedzieć: widzę cię, widzę twój ból i nie jesteś sam lub nie jesteś sama. To są zdania, które faktycznie mogą kogoś uratować.
Ja dzięki naszym działaniom bardzo często słyszę, że ktoś odzyskał wiarę w to, że życie warte jest rozmowy i że w ogóle warto żyć, że można żyć, że można być zrozumianym, że można uzyskać pomoc, wsparcie, że można przestać jakby być sam na sam z problemami, że to jest możliwe, bo to jest bardzo ważne dla osób w kryzysie i dla ich bliskich, żeby przezwyciężyć to poczucie pustki, beznadziejności, bezwyjątkowości tej sytuacji, w której się znaleźliśmy.
A w jaki sposób ja, osoba niewykształcona kierunkowo, po prostu taka sobie bonda, mama, baba, mogę dowiedzieć się, jak pomagać mądrze?
W celu właśnie takiej pomocy tym, którzy chcą pomóc, ale też pomóc zrozumieć własne myśli, własną trudną sytuację, stworzyliśmy serwis Życie Warte jest Rozmowy, który jest pod adresem zwjr.pl, ale można też wpisać w wyszukiwarce Google Życie Warte jest Rozmowy. Ten serwis przede wszystkim jest skierowany nie tylko do osób, które same są w kryzysie suicydalnym, ale także do osób po próbie, do osób w żałobie, ale także do tych właśnie, którzy chcą pomagać. Bo bardzo szybko zrozumieliśmy, że tam jest największy potencjał, bo jak najlepsze rady dla kogoś usłyszane przez telefon, przeczytane w internecie, to jedno. Ale moment, kiedy osoba bliska wie, co zrobić, wie, w którą stronę, jak rozmawiać z tym człowiekiem w kryzysie, to jest największa wartość. I dlatego nasz serwis jest podzielony na strefę wiedzy, strefę pomocy, aktualności. I jeżeli tylko wejdziemy w strefę pomocy, możemy sobie wybrać opcję, że ja potrzebuję pomocy, chcę komuś pomóc, mam dziecko w kryzysie, mam ucznia w kryzysie lub jestem w żałobie. I w zależności, którą zakładkę klikniemy, takie treści pomocowe i możliwości nam się wyświetlą. Natomiast w strefie wiedzy postaraliśmy się też o taką wiedzę ekspercką, którą możemy wysłuchać w rozmowie z ekspertami, ze specjalistami. Możemy przeczytać też artykuły naukowe. Natomiast takim dodatkiem dla wszystkich, który jest dosyć istotny, to zarówno jest zakładka fakty i mity dotyczące samobójstw, bo jak wiemy, w naszym społeczeństwie nadal jest wiele uprzedzeń, stereotypów w tym temacie, jak i zakładka przywrócenie życiu, że możemy posłuchać rozmów osób, które przeżyły kryzys i poradziły sobie. I to właśnie interdyscyplinarne i takie holistyczne ujęcie serwisu, na którym nam zależało, pokazuje, jak wiele każdy z nas może zrobić w prosty sposób i po to też na przykład skonstruowaliśmy zakładkę Pomoc w 10 krokach, gdzie jest pierwsza pomoc emocjonalna rozpisana nie tylko na tych, którzy potrzebują pomocy, bo są w kryzysie suicydalnym, mają myśli, ale są także po próbie czy w żałobie, bo we wszystkich tych trzech sytuacjach, które są bardzo trudne, drugi człowiek może pomóc.
Lucyna, od naszego poprzedniego spotkania minęło trochę czasu, parę miesięcy. Czy na przestrzeni tego czasu widzicie, że zapotrzebowanie na tą wiedzę, którą niesiecie, jest większe? Coś się zmieniło?
Zapotrzebowanie jest, myślę, że tak samo duże cały czas, natomiast coraz więcej osób w ogóle wie o naszym istnieniu, coraz więcej osób odwiedza naszą stronę. Natomiast dla mnie, mimo tego, że często czytam albo słyszę, dlaczego wcześniej nie wiedziałem, super, że jesteście, jest to dość bolesne, bo można było wcześniej pomóc, można było wcześniej dostarczyć tą wiedzę i dlatego tak ważne jest to, żebyśmy, jeżeli zauważamy objawy kryzysu u swoich bliskich, to żebyśmy nie szukali alternatywnych wytłumaczeń, żebyśmy nie myśleli, a to wpływ pandemii, a to strach, a to pogoda teraz taka jest, żebyśmy nie zostawali sami, bo osobie w kryzysie może być trudno samej zakomunikować, co się z nią dzieje. Natomiast te oznaki kryzysu, one są zauważalne. I to ważne, żebyśmy tej naszej intuicji, tego co widzimy, nie odkładali gdzieś na bok, tylko żebyśmy faktycznie poszukali tych informacji, bo czy to zaglądając do zakładki, chcę komuś pomóc, potrzebuję pomocy, możemy zdobyć trochę więcej wiedzy, zachęcić się do większej otwartości, napisać do specjalisty, umówić się na konsultacje dla rodziców czy dla szkół. Bo to, co obserwujemy, to, że niestety wciąż zbyt dużo tych interwencji, to są interwencje spóźnione. W takim rozumieniu, że czy to dziecko, nastolatek, czy osoba dorosła, bardzo długo był sama ze swoim problemem. Nie dlatego, że nie dało się zauważyć, nie dlatego, że nie komunikowała, tylko bardzo często z tego lęku, że ja sobie nie poradzę. Nie dam rady, nie wiem jak powiedzieć i bardzo często jest takie myślenie, skoro nie jestem specjalistą, to nie będę nawet zaczynać. I to dotyczy oczywiście osób, które są bliskimi kogoś w kryzysie aktualnie, ale także kiedy już doszło do próby samobójczej albo gdy ktoś stracił bliskiego w wyniku samobójstwa. Mamy bardzo duże względem siebie oczekiwania w takich sytuacjach, a to, co możemy sobie dać, jest tak naprawdę bardzo naturalne, czyli bliskość, obecność, akceptację i wsparcie. My jesteśmy takim gatunkiem, który ma to w kodzie genetycznym. Tylko trochę teraz tak żyjemy, że nie ma na to czasu, że mamy takie wątpliwości, czy my naprawdę umiemy. Kiedy odbywam konsultacje z rodzicami dzieci w kryzysie, bardzo często oni mówią, pani Lucyna, a czy ja mogę tak powiedzieć do mojego dziecka? Wczoraj na przykład usłyszałam, czy mogę powiedzieć do mojego dziecka, jesteś dla mnie ważną osobą? Choć jest to intuicyjne i choć rodzic bardzo chce to powiedzieć, to potrzebuje drugiego człowieka, żeby się do tego odważyć. I jeżeli tylko po to mielibyśmy być w serwisie Życie Warte Jest Rozmowy, to będziemy, bo wiemy, że to jest strasznie potrzebne, żeby odzyskać poczucie bezpieczeństwa w tym kryzysie. Czy to on jest bezpośrednio nasz, czy dotyczy kogoś bliskiego, to jesteśmy tym kryzysem po prostu dotknięci. Kryzys ma to do siebie, że on odbiera nam poczucie siły, sprawczości, wprowadza ogromny chaos, zagubienie, obniża nasze poczucie własnej wartości. I dlatego osobie w kryzysie może być trudno ten swój kryzys, tą swoją trudność zakomunikować, ale też jeżeli założymy tylko i uwierzymy w to, że kryzys, choć niezaraźliwy, będzie oddziaływał na cały system rodzinny, czy szkolny, czy pracowy osoby w kryzysie, no to zrozumiemy, co się z nami dzieje i bardzo ważne jest to, żebyśmy szukali dla siebie samych wsparcia i wiedzy, bo to, co pozwala przezwyciężyć kryzys, to, że go rozumiemy i że jemu nie zaprzeczamy, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zaprojektować pomocne strategie.
Czytając twoją książkę, Haszka, ja miałam taką refleksję na koniec, że powinno być obowiązkowa lektura na pewno dla wszystkich dorosłych, a już na pewno dla wszystkich dorosłych, którzy mają pod opieką dzieci, są rodzicami albo są pedagogami, osobami, które pracują w różnego rodzaju placówkach z dziećmi. Masz wrażenie, że ta wiedza, szczególnie właśnie w szkołach i w różnych innych miejscach, które zajmują się profesjonalnie dziećmi, rośnie, czy...
Może najlepiej, jakbym zaczęła od tego, po co ta książka została napisana. Jasne. I zrobiona, bo to też nie jest tak, że ta książka odpowiada na wszystkie pytania. Czułam potrzebę, że nie ma cały czas książki, która nie jest książką naukową, a która dotyka tego tematu w sposób, bym powiedziała, taki interdyscyplinarny, pokazując problemy w konkretnych tematach. Nie jest to poradnik, który odpowie, jak pomagać danej osobie w specjalnym przykładzie, przypadku, dlatego też, że nie ma czegoś takiego, że możemy mieć jedno rozwiązanie, jedną receptę na wszystkie problemy. Nie bez powodu problem samobójstw jest w całej naszej ludzkości cały czas tematem, do którego troszeczkę nie wiemy, jak podejść, bo jest po prostu tematem trudnym. I ta książka miała na celu zdjęcie tabu z tego tematu i zarysowania takich pól, w którym warto byłoby się troszeczkę przesiąść i zmienić perspektywę. I tam, gdzie widzimy brak nadziei, gdzie widzimy śmierć, gdzie widzimy ból. Bo chyba ta najsilniejsza moja potrzeba przy pisaniu tej książki była postawiona na tym, żebyśmy przestali odwracać się od bólu. Często zajmując się tym tematem, słyszałam właśnie, że ale to jest takie straszne, to jest takie trudne, jak możesz się tym zajmować. I mam wrażenie, że w ogóle w naszym społeczeństwie często robimy taki gest Piłata w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie spojrzeć nawet na czyjś ból. Odwracamy się od niego i wtedy zostawiamy tych ludzi zupełnie samych. Jeszcze często każemy im się tłumaczyć z tego, dlaczego ich boli. I miło mi, jak słyszę takie zdanie jak twoje o tym, że to powinna być lektura obowiązkowa i faktycznie po wydaniu tej książki słyszałam to wiele razy, ale dla mnie to jest ważne, żeby ta lektura zachęciła nas do spojrzenia na problem i do tego, żeby się tym zacząć interesować, ale nie szukać tam odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, tylko żebyśmy właśnie w końcu zrozumieli, że to wielkie światło i ten wielki potencjał ratowania ludzkiego życia jest w każdym z nas. I to był cel tej książki.
To w moim przypadku osobistym na pewno ci się udało. To nie jest tak, że ja się nie boję tematu związanego z samobójstwami, bo oszukałabym was. Boję się bardzo. Uważam, że jest bardzo wrażliwy i po prostu gdzieś taką ogromną odpowiedzialność, rozmawiając o nim w jakichkolwiek sytuacjach czuję. Natomiast to, co mi dała, czy lektura portalu, wszystkich jego części w zasadzie, czy twojej książki, czy dowiadywanie się więcej, to po pierwsze ta wiedza trochę oswaja temat, mam wrażenie, to jest jedna rzecz, a druga to chyba najprościej jak to możliwe powiem. W temacie samobójstw dla mnie ogromne znaczenie zaczął mieć temat życia po prostu.
Taki był cel.
Życia.
Taki jest cel i książki, i projektu właśnie, żebyśmy zmienili ten środek ciężkości. Mówili o życiu, a nie o śmierci.
Zainteresowały się mnie bardzo tą częścią przywróceni życiu. I mimo, że prosiłam dziewczyny przed naszą rozmową, żebyśmy porozmawiały o przykładach tych sytuacji trudnych związanych z samobójstwami młodych osób, to może jednak zacznijmy od tego optymizmu, od tych przywróconych. Tchnijmy nadzieję w ten temat. Właśnie spróbujmy może od tej strony, jeżeli to jest dla was okej.
Okay. Paradoksalnie to będzie wciąż rozmowa trochę o tym, co się wydarzyło, w jakiej ktoś był sytuacji, w której nie widział wyjścia, ale teraz w związku z tym, że dostał adekwatną pomoc, może się podzielić tym, że życie jest warte rozmowy, że warto mieć nadzieję, że warto sięgnąć po pomoc, warto się na tą pomoc otworzyć. Bo te historie, których można wysłuchać w przywróconych życiu, to nie są takie cukierkowe historie, że był kryzys, a potem wszystko było dobrze po tym, jak zauważyliśmy ten kryzys. To są historie wieloletnich zmagań diagnostycznych, związanych z akceptacją tego, z czym się mierzę, co się u mnie wydarzyło, poszukiwania dla siebie dobrego specjalisty, ale też w wielu przypadkach takiej ogromnej uważności na siebie, ponieważ niektórzy z naszych bohaterów to są osoby, które cierpią na choroby, których nie da się wyleczyć, które są już przez całe życie. Kiedy ta uważność na siebie, rozwijanie własnych kompetencji, samoobserwacji, ale też otaczanie się ludźmi, którzy będą zwracać na mnie uwagę, którzy wiedzą, jak zareagować, którzy się nie boją zareagować, jeżeli widzą, że na przykład obniża mi się nastrój albo że wpadam w bardzo dużą aktywność, tak jak to dzieje się przy chorobie afektywnej dwubiegunowej, że jeżeli będę mieć obok siebie takie osoby, to nawet jak ten kryzys wróci, to wyjdę z niego obronną ręką. Bo to, co my bardzo często myślimy o kryzysie, to to, że to jest sytuacja katastroficzna bez wyjścia i że ona się nigdy nie zmieni. A kryzys to jest moment w naszym życiu. To jest coś bardzo trudnego, coś, co właśnie odbiera nam siły, wprowadza ogromny chaos, co nas bardzo ubezradnia, ale jeżeli mamy obok siebie ludzi, którzy nas wesprą, to my ten kryzys przezwyciężymy. Nie raz na zawsze, bo on może wrócić, bo życie to jest suma kryzysów, momentów, kiedy nic się nie dzieje i momentów, kiedy jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy odnosimy sukcesy. I jeżeli tylko tak będziemy myśleć o swoim życiu i tak będziemy też dzieci i nastolatki uczyć pojęcia o życiu i o świecie, to będzie nam wszystkim o wiele lżej. Nie będziemy się bać sięgać po pomoc, nie będziemy się bać ujawniać tych naszych kryzysów, tego, że się czujemy gorzej. Teraz trochę jakbyśmy byli w takim bardzo dużym społecznym szachu, że bardzo dużo przed sobą udajemy, pozorujemy, bo wszyscy musimy być szczęśliwi, wszyscy musimy być pełni sukcesów, mamy nie mieć żadnych problemów.
No nie, słuchajcie, nie musimy. Ja jestem największą orędowniczką i królową fuck-upów i one po prostu...
Super, że to powiedziałaś i super, że taką masz postawę, bo pokazywanie ludziom, że można mieć gorszy nastrój, że można się potknąć i że to nikt nie zauważył, tak naprawdę, jest czymś bardzo ważnym. Ja pracuję w szkole, w której jest bardzo, bardzo dużo schodów i jednym z większych problemów osób, jak rozmawiamy o chodzeniu po szkole, to to, że jak ja się potknę na schodach, to wszyscy zauważą. I kiedy rozszerzamy trochę tą perspektywę i mówimy, słuchaj, ludzie są tak skupieni na sobie, że nie będą zwracać uwagi na to, że ty się potknąłeś, nie zauważą tego twojego drobnego potknięcia, to to naprawdę taka prawda objawiona się pojawia. Ale jak to? To tak rzeczywiście jest, bo my mamy takie poczucie, że ludzie jak zauważą ten nasz, po pierwsze, że zawsze zauważą ten nasz kryzys i że to jest coś, co my musimy ukrywać, bo to się nie powinno wydarzyć. Ja się nie powinnam nigdy potknąć. Przecież wszyscy wiemy, że się potykamy, czy to metaforycznie, czy wprost. A z drugiej strony, jeżeli tylko wierzymy, że nawet ludzie mogą zauważyć i ktoś nas może nawet podnieść, jeżeli upadniemy, to bardzo zmienia taką perspektywę i tworzy bardzo dużą otwartość. I zdejmuje z nas bardzo dużo stresu i tej presji związanej z tym, no, że wszyscy musimy być super. nie musimy, bo tak nie jest życie skonstruowane. Mamy lepsze i gorsze dni, lepsze i gorsze momenty i warto jest zawsze być z kimś, a nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy roześmiani, uśmiechnięci. I o tym piszą do nas nastolatki, że oni tak długo udawali kogoś szczęśliwego, takiego pełnego sukcesów, radości, żeby się dostosować do otoczenia, że mimo tego, że dostali taki zwrot, że są fajni, że jest okej, że są lubiani, to tak naprawdę to, co mają w swoim przeżyciu, to to, że to jest polubienie mojej fasady, a nie mnie. Bo przecież nikt nie wie, jaki ja jestem w środku, bo ja odgrywam jakąś rolę. I nawet to, że bardzo, bardzo chciałem albo chciałam odgrywać tą rolę, no nie daje mi tej satysfakcji. Bo my jako ludzie chcemy być naprawdę, tylko mamy niepokój, że naprawdę nas ludzie nie zaakceptują. Potem rzeczywistość jest często inna, bo może nie z serwisu, ale znowu przykład ze szkoły, kiedy ktoś trafia do gabinetu, w którym pracuje, bo został przyprowadzony przez kolegę, koleżankę i trochę jest tu, no bo ktoś wepchnął kolanem przez drzwi, a za 2-3 tygodnie sam przyprowadza kolegę, koleżankę, bo już wie, że warto, bo już wie, że można i już jest w stanie oddać ten gest dalej.
Łańcuch życia, po prostu.
Łańcuch życia, łańcuch troski, łańcuch tego, że warto jest zareagować na to, co widzimy i że warto jest też nie wziąć na siebie więcej, niż jestem w stanie udźwignąć. Bo to, co się dzieje często wśród dzieci i nastolatków, to to, że jeżeli oni widzą problem u swojego kolegi, koleżanki, to zaczynają wchodzić w rolę tego ratownika. A bez względu na to, czy jesteśmy dzieckiem, czy nastolatkiem, warto jest wokół osoby w kryzysie budować całą wioskę wsparcia. Nie tylko ja ratownik. Im więcej nas będzie wokół osób w kryzysie, tym ona będzie bezpieczniejsza i my indywidualnie też będziemy bezpieczniejsi.
Myślisz, Haszka, że ta ocenność to jest taki jeden z czynników, że jest nam trudno w ogóle dzisiaj i szczególnie tym młodym osobom?
Powinniśmy zdać sobie sprawę, że żyjemy w zupełnie innym świecie, w zupełnie innym środowisku. I często słyszę, no dobrze, ale kiedyś ludzie też mieli problemy, a nie odbierali sobie życia. Że podkreślanie tego, że nasze czasy są jakieś inne czy wyjątkowe jest bez sensu, bo młodzież zawsze miała problemy, tylko się na przykład o tym nie mówiło. Ja jednak cały czas zwracam uwagę, że czasy, kiedy pewne rozwiązania technologiczne zmieniły naszą rzeczywistość, to my nie możemy na przykład mówić już o internecie, że on jest narzędziem. Ja bardzo długo mówiłam, że internet nie jest ani dobry, ani zły, że jest jak nóż, którym można pokroić chleb albo kogoś skaleczyć. Teraz staram się odchodzić od zwrotu, że to jest narzędzie i pokazywać, że jest to środowisko, w którym żyjemy. I warto byśmy sobie zdali sprawę, że ktoś tworzy to środowisko. I my żyjemy w pewnym stworzonym, bardzo konkretnie zaprojektowanym świecie, które ma też swoje priorytety. Jak wiemy, na przykład media społecznościowe na samym początku były stworzone jako idea łączenia, rozmowy. Wszyscy pamiętamy gadu-gadu. No, może nie wszyscy, ale jednak ten komunikator miał bardzo konkretne, określone treści. Na samym początku nie było tam miliona reklam, nie dawaliśmy tam swojego zdjęcia, nie mogliśmy się oceniać. Więc warto zwrócić uwagę, że to środowisko, w którym istniejemy, ono jest postawione na ocenie. Ono jest postawione na tym, żebyśmy siebie wzajemnie oglądali, trochę jak produkt skończony. A my tak naprawdę przecież jesteśmy bardzo otwarci. Zmieniamy się dosyć dynamicznie wbrew pozorom. Zmieniamy swoje spojrzenie na różne rzeczy. Zmieniamy się zewnętrznie też. Zmieniamy swoje upodobania. Internet wymaga od nas, żebyśmy zawsze mieli cenę, żebyśmy mieli zawsze etykietę. I w momencie, kiedy nasze etykiety różnią się od siebie i nie każda ma wystarczającą cenę w lajkach czy w serduszkach, zaczyna się bardzo silne poczucie takie, że ja w sumie nie jestem nic wart. I często słyszę też od studentów, prowadzę zajęcia ze studentami, że oni czują się źle po długim scrollowaniu Facebooka albo Instagrama.
Dlaczego?
Mają takie wrażenie, że są nic nie warci, bo każdy ma ciekawsze życie, bardziej interesujące, jeździ więcej miejsc i mają też, to jest dla mnie bardzo ciekawe, poczucie straty czasu w przebywaniu w miejscu, które nic nie wnosi do ich życia. Że mają takie wrażenie, że są wyrwani nagle ze swojej rzeczywistości, z życia, przebywają w jakiejś kapsule, która nie jest kawałkiem tego życia. I mają takiego, byśmy powiedzieli, dużego kaca moralnego, tak? No bo to pochłania czas. Patrzymy potem na zegarek, 2 godziny scrollowaliśmy. I to cały czas powiększa pustkę egzystencjalną, bo ja myślę, że powinniśmy coraz więcej o tym mówić. W czasach, kiedy, nie boję się tego powiedzieć, religia zeszła na 10. plan. W czasach, kiedy nie żyjemy w domach wielorodzinnych. W czasach, kiedy w ogóle nie mamy czasu na długie rozmowy, na przebywanie, nawet sposób spożywania alkoholu i używek się zmienił. Coraz częściej słyszę, że używki służą do tego, aby uciec od problemów, a nie być towarzyszem w jakiejkolwiek zabawie. Więc jeżeli weźmiemy te wszystkie rzeczy pod uwagę, to możemy zrozumieć, że żyjemy w świecie, gdzie nie ma miejsca na człowieka tak naprawdę. gdzie ta pustka egzystencjalna jest tak poważna, a metody, w których chcemy ją zapełnić, one nie przystają, bo pewne rzeczy, pewne problemy wygenerowała technologia. I my teraz kolejnymi aplikacjami, kolejną technologią nie wypełnimy tej dziury i nie naprawimy technologii technologią w tym ujęciu. I tej pustki egzystencjalnej nie zasypiemy nowymi ubraniami, lepszą odsłoną na Instagramie. I bez rozwoju naszego emocjonalnego, bez rozwoju duchowego, bez nauki czerpania się z siebie wzajemnie. Ja bardzo lubię ten cytat Gombrowicza, że chciałbym dostrzec Kościół w drugim człowieku, bo to drugi człowiek jest dla mnie tym, dzięki czemu w ogóle istnieje, odbijam się w
świątynią.
Prawda? I myślę, że dopóki do tego nie wrócimy i nie zrozumiemy, że tu jest nasz największy dar, że siedzi koło nas, na przykład w autobusie, tak? To nie wrócimy od tej drogi ku przepaści, która proponuje nam technologia, bo technologia bez nas jest tylko pustym opakowaniem. To my możemy ją wykorzystać, albo ona, wbrew pozorom, wykorzystuje z nas. I myślę, że też bardzo długo baliśmy się hasła sztuczna inteligencja, nie wiem, baliśmy się, że ta przyszłość, maszyny się zbuntują, albo że będziemy jakimiś cyborgami, a nie zauważyliśmy tego, że wbrew pozorom staliśmy się wszyscy sztuczną inteligencją w momencie, kiedy włożyliśmy internet do telefonu i stał się on naszym kompanem 24 na dobę. Bo to, jak funkcjonujemy, jest naprawdę bardzo przez to zmienione.
Wrócę na moment do tego twojego przykładu ze studentami, którzy z jednej strony scrollują, później są źli na siebie, że stracili czas. Pewnie jest to poczucie, tak sobie wyobrażam. Zdarza mi się również. A z drugiej strony to jest tak, że chcą chyba to robić, skoro to 2 godziny. To gdzie ta nasza psychika, jakby, które ona nas prowadzi w to miejsce?
No, myślę, że warto, abyśmy też zwrócili się w stronę tego, co mówią coraz częściej naukowcy. I mamy już udowodnione badania dotyczące tego, jak wpływa scrollowanie, korzystanie z mediów społecznościowych na ośrodki, które są po prostu uzależniające, tak? Bo mamy już stricte określone to, że możemy się uzależnić od hazardu, od oglądania filmów pornograficznych i tak samo możemy się uzależnić od korzystania z internetu, a także z mediów społecznościowych. Bo sposób, w jaki czerpiemy przyjemność z mediów społecznościowych, daje nam satysfakcję, którą uzupełniamy, nie wkładając w to wysiłku. Czyli troszkę to jest tak, jakbyśmy dostawali nagrody na zawodach, nie trenując. Chcemy tylko puchary i medale, a nie musimy włożyć żadnej pracy. I tak działa uzależnienie mediów społecznościowych. Stosunkowo mało muszę włożyć, a mogę bardzo dużo dostać. Jeżeli się do tego przyzwyczaję i nagle ten karmnik staje się pusty i ja już nie dostaję, to zaczynam się coraz więcej, zamykam się w tym, nie dostaję, więc pogłębiam i wysysam się z całej swojej energii.
Lucyna, czy tematy związane z konsumowaniem internetu czy social mediów pojawiają się w rozmowach na portalu?
Jak najbardziej pojawiają się i to zarówno ze strony osób, które są same w kryzysie i one jasno podkreślają. Jedyne, co ja mam, to internet, bo nie mam już żadnych relacji, natomiast ten internet mi nie daje satysfakcji, on mi nie daje tej relacji. To jest właśnie sposób na poszukiwanie jakichś relacji, natomiast przy bardzo niskich kompetencjach komunikacyjnych i relacyjnych oraz tym, co się dzieje w internecie, w hejcie po prostu, trudno jest dostać to, czego potrzebuję tak naprawdę w relacjach realnych, ale nie mam na nie siły, więc uciekam do internetu, który ma trochę taką moc oderwania od rzeczywistości. Ja już przez chwilę nie myślę, ja przez chwilę nie czuję, ja się zajmę czymś innym, no ale na koniec dnia nie mam zaspokojonej swojej potrzeby przynależności, uznania i akceptacji, a właśnie tego potrzebuję. I od braku zaspokojenia tych potrzeb uciekam do internetu, tam też tego nie dostaję, natomiast ten mechanizm uzależnienia czy nadużywania, on się po prostu utrwala. A jednocześnie, no w tej przestrzeni możemy doświadczyć wiele hejtu, ocen, porównywania się. Możemy sobie nawet wtórnie obniżać samoocenę przez samo oglądanie pięknych, uśmiechniętych ludzi.
Bo tacy nie są.
Oni tacy nie są. Natomiast skoro my wiemy, że trawa jest zawsze bardziej zielona u naszego sąsiada niż u nas, to moglibyśmy zacząć tą wiedzę też przenosić do internetu. Natomiast jeżeli jest tak, że my zostawiamy dzieci i nastolatki z internetem, mediami społecznościowymi, różnymi aplikacjami, zupełnie sam na sam, nie dajemy im tego filtra, nie rozszerzamy ich perspektywy, to trochę jakbyśmy oczekiwali, że oni uwierzą, że ten świat, który oglądają przez to okienko, że on nie jest prawdziwy. Ale oni przecież nie mają tej perspektywy, zdolności, możliwości syntezy i analizy, bo ona się dopiero rozwija. Nie są w stanie się oderwać od takiego myślenia, że inni mają o wiele, wiele, wiele lepiej niż ja. Nie mogą sobie tak po prostu pomyśleć, że to jest sesja zdjęciowa, że to nie jest tak, że ktoś robi sobie takie selfie.
Za pierwszym razem.
Tak, za pierwszym razem. I jak ja próbuję, jak mam lat 12 czy 14, zrobić sobie takie samo selfie, to jestem z góry skazana niestety na porażkę. Nie zdają sobie sprawy, że wszyscy influencerzy, którzy tworzą dla nich treści, to są słupy ogłoszeniowe, to są produkty. To są takie półki jakby w sklepie, które mają coś sprzedać. I jak wiadomo, mamy towar na półce w sklepie, to nie jest tak, że nie wiem, sprzedajemy płatki bez opakowania. To jest sztab ludzi, którzy pracują na to, żeby to opakowanie było jak najlepsze, żeby zachęciło do tego jak najwięcej osób, żeby oglądać, żeby kupować. To, co na pewno jest taką bardzo poważną lekcją do odrobienia dla rodziców, dla szkół, to, żebyśmy próbowali wpływać na to, w jaki sposób dzieci i nastolatki konsumują media, ale z drugiej strony też, żeby w tym konsumowaniu mieli poszerzoną perspektywę. Bo obok tych badań, które pokazują nam ten mechanizm uzależnienia i to potem, jak będzie to wpływało na naszą samoocenę, mamy też mnóstwo badań, które jasno wskazują, że do 6 roku życia dzieci nie powinny mieć kontaktu z komórkami dłużej niż maksymalnie 15 minut. Przy dziecku 6-letnim to mogą być 2 takie sesje po 15 minut. Natomiast jak gdziekolwiek wyjdziemy albo zastanowimy się nad tym, jak nasze małe dzieci konsumują tą przestrzeń nowych mediów, to widzimy już dzieci roczne czy 2-letnie, które przez kilka godzin dziennie mają kontakt z tymi nowymi technologiami. I to bardzo negatywnie wpływa na rozwój mózgu i na rozwój umiejętności i kompetencji komunikacyjnych.
Od takiej bardzo biologicznej strony, tak?
Tak, od takiej bardzo biologicznej strony, no tworzą się takie szlaki asocjacyjne, które później sprawiają, że dziecko, które wchodzi do szkoły w wieku lat 7, nie jest w stanie skupić swojej uwagi. Nie jest w stanie utrzymać uwagi na drugim człowieku, ponieważ cały czas potrzebuje dodatkowej stymulacji. No bo przecież w grze, w bajce, na filmiku na YouTubie więcej się dzieje, niż że teraz my, pierwszoklasiści czy zerówkowicze, siedzimy sobie na dywanie razem z panią, ona nam coś opowiada, albo że rysujemy. To wprost się potem będzie przekładało na funkcjonowanie właśnie szkolne i edukacyjne, ale oczywiście też na komunikację, bo to, co jest bardzo ważne w pierwszych latach życia dziecka, to, żeby ono uczyło się komunikacji przez modelowanie i żeby dzięki przebywaniu z bezpiecznymi dorosłymi, ze swoimi rodzicami najczęściej, żeby ono uczyło się komunikacji interpersonalnej, żeby uczyło się też skupienia uwagi, żeby uczyło się bycia po prostu z drugim człowiekiem. A teraz mamy dzieci, które mają bardzo duży kłopot właśnie ze skupieniem uwagi, ale też z komunikacją jako taką, z patrzeniem człowiekowi w oczy, z wysłuchaniem drugiej osoby, ponieważ w związku z tym, że od wczesnych lat miało tą komórkę i potem nawet jeżeli rodzice próbowali jakoś na to wpłynąć, to ten mechanizm tego nadużywania działał w ten sposób, że dziecko reagowało krzykiem, złością, agresją. No i co robił rodzic w momencie, kiedy próbował odebrać dziecku komórkę? No oddawał, bo on już niczego, ona niczego nie zje, jeżeli nie będzie miał komórki. Ja już niczego nie zrobię, bo to dziecko będzie cały czas czegoś ode mnie chciało. No, ja zawsze sobie myślę, że taką domeną młodego rodzica jest odpowiadanie na potrzeby dziecka, a nie dawanie komórki, żeby tylko dziecko niczego ode mnie nie chciało i żeby było grzeczne. Czyli my już spokojnie nie posiedzimy z koleżanką na kawie, jeżeli nie damy dziecku komórki, jeżeli ono nie będzie oglądało jakiejś bajki, jeżeli ono nie będzie grało. No i to niestety wtórnie prowadzi do tego, że dzieci nie potrafią funkcjonować w sytuacjach społecznych, nie potrafią się komunikować, nie potrafią eksplorować swoich uczuć i poza wszystkim mają jeszcze niewłaściwie zawiązaną więź pierwotną, więc nie mają poczucia bezpieczeństwa w relacji z dorosłym, bo tej relacji po prostu nie było.
Za nie mówiłam kompletnie, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, że tak naprawdę mamy, nie wiem, czy nie będzie za duże słowo, ale chyba nie, po drugiej stronie takiego wroga trochę, albo nie wiem, nieumiejętność rozpoznania tego, co szkodzi. Może to jest to? Jak myślisz, Halszka?
Ja bym nie chciała demonizować sytuacji, żeby po naszej rozmowie...
Ja wiesz, u mnie czarno-białe, więc jakby dobrze, że jesteś, bo będziesz tonowała te moje, wiesz.
Więc chciałabym, żeby to nie było tak, że usiadłyśmy tu we 3 i będziemy powiedziały, za kryzys ludzkości jest winny internet. Mhm. Czy za to, że mamy tyle, a nie mniej czy więcej tych samobójstw, to też jest kwestia internetu. Ja cały czas staram się podkreślić, że my się po prostu nieproporcjonalnie rozwijamy. Że włożyliśmy przez lata po II wojnie światowej mnóstwo siły, energii i pieniędzy w to, żeby rozwijać technologię, która miała być naszą ekstensją. W tym momencie technologia jest częścią nas, a my nie zrobiliśmy nic z rozwojem własnym. I te efekty, które w tej chwili widzimy, to jest ten problem, nie problem technologii, bo my ją stworzyliśmy, tylko tym, że my się nie rozwijamy. I staram się tutaj też zawsze pokazywać drugą stronę medalu, bo zobacz, zaprosiłaś nas dzisiaj na rozmowę dotyczącą dzieci i młodzieży i my dużo mówimy o tym, że przeraża nas fakt, że ta liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wzrasta, że te samobójstwa nawet w młodym wieku się pojawiają w naszym kraju, ale zwróćmy uwagę, że w zeszłym roku, nie, to będą dane z 2021, bo tych 2020 jeszcze nie mamy wszystkich sprawdzonych, w wyniku śmierci samobójczej zginęło 127 dzieci. A wiesz, ile zginęło osób powyżej 60 roku życia?
Nie wiem.
1500. Ale my rozmawiamy o dzieciach, bo oczywiście to jest dla nas śmierć dziecka w wyniku jeszcze śmierci samobójczej jest czymś strasznym, czym sobie nie możemy poradzić. I żebyśmy się tu dobrze zrozumieli, nie stawiam teraz na wadze, która śmierć jest mniej czy bardziej uderzająca, ale to, że na przykład zupełnie nie mówimy o tym, że osoby starsze odbierają sobie życie, o tym, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba samobójstw wśród osób starszych wzrosła o 50%, to też wiele mówi o naszym społeczeństwie. I staram się to pokazywać zawsze jako cały. Z jednej strony osoby młode odbierają sobie życie i podejmują próby samobójcze. A pamiętajmy, że próba samobójcza to jest jednak akt komunikacji. Z tego osoby starsze odbierają sobie życie dużo częściej niż podejmują próby samobójcze. Więc te starsze osoby już nawet nie próbują podjąć aktu komunikacji. I te dwie grupy wiekowe pokazują nam, że ten świat, w którym żyjemy, naprawdę skręcił w złą stronę. Tak, bo liczba samobójstw jest soczewką do tego, żeby spojrzeć w ogóle na kondycję psychiczną społeczeństwa. To wiemy już chociażby od ojca światowej socjologii, czyli Emila Durkheima, który pokazał tę zależność. I myślę, że to jest podstawa. Nie szukajmy wroga na zewnątrz. Mhm. Poszukajmy w sobie samych rzeczy, na które do tej pory nie poświęciliśmy czasu, bo skupiliśmy się w swoim życiu na priorytetach, które nie zapewniają nam bliskości, rozwoju i takiego dążenia w stronę pełniejszego człowieczeństwa.
Niech to będzie puentą, trochę bolesną myślę, że dla nas ludzi, ale też no, niosącą nadzieję, bo wierzę, że edukacja potrafi bardzo wiele zmienić. Dla mnie wnioskiem na pewno z tej dzisiejszej rozmowy jest to, że naprawdę nie musimy być specami, żeby pomóc realnie, że trzeba być blisko. I czasami to zwykłe pytanie, jak się masz, ale głębokie i prawdziwe, potrafi dużo zmienić. Natomiast już teraz chciałabym sobie zarezerwować was czas na temat z końcówki tej rozmowy i żebyśmy spróbowały wyjść razem poza grupę dziecięcą. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, mnie i mam nadzieję naszych słuchaczy i słuchaczki niezwykle pouczającą. A bardzo bym chciała, żeby te osoby, które nas słuchają, wyłączyły ten podcast teraz, jakkolwiek go nie będą słuchały i poszły do swoich bliskich po prostu. Przytulić się, pogadać, wypić razem herbatę, pójść razem na spacer. Bardzo was do tego zachęcam. Bądźmy bliżej. Dziękuję. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.